Siostra Agnieszka była przez większość swojego życia głucha, mam na myśli to życie zakonne. Czy ta głuchość uszu siostry Agnieszki nie jest symbolem współczesnego człowieka głuchego na głos Boga? Czy tak źle jest z naszym katolicyzmem, że to jest symptomatyczne dla współczesnego katolika, czy zawsze ta głuchość na głos Pana Boga?
Myślę, że jedno i drugie, to znaczy zawsze jesteśmy trochę głusi na głos Pana Boga. Zawsze jest Go trudno usłyszeć, bo On od nas wymaga często rzeczy, których my nie chcemy. Wolelibyśmy robić co innego, niż czasem On od nas chce. Ale jest też, myślę, cechą charakterystyczną współczesnego człowieka w ogóle, że przestał słyszeć głos Boga. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że zmiany społeczne, które się dokonały, zatkały w nas pragnienie Boga. My pragniemy szczęścia, ale przez wieki całe nie można było osiągnąć stabilnego szczęścia na ziemi. Można powiedzieć, że cierpienie, ból, brak odsyłał nas do tego, co ponad doczesnością. Później to pragnienie było zaspokajane przez rozum, przez klasę społeczną, przez rewolucję, ale nadal było pragnienie. Nadal świat nie był w stanie zaspokoić naszych najgłębszych pragnień. A teraz, po pierwsze, dużo rzadziej stykamy się ze śmiercią. To trzeba powiedzieć zupełnie jasno. To znaczy jeszcze lat temu, 150, prawdopodobnie z mojej piątki dzieci do wieku tego, w którym są teraz, dożyłaby może dwójka. Prawdopodobnie nie piątka. Czyli ja już miałbym ze sobą doświadczenie śmierci najbliższych. Nie wiem, czy ja bym żył i moja żona by żyła, bo ludzie umierali dużo wcześniej, dużo łatwiej. Więc zupełnie inne doświadczenie byśmy mieli. Ta śmierć by do nas nieustająco przychodziła i pukałaby do naszych drzwi. Choroby byłyby nieuleczalne, gruźlica, wiele innych chorób mogłoby nas wykończyć, albo przynajmniej postawić nas wobec pytania ostatecznego. W tej chwili, nawet jeśli wielu chorób nie potrafimy wyleczyć, to potrafimy zatrzymać ich działania. Potrafimy ograniczyć cierpienie z nimi. A jak nie potrafimy, to wpadliśmy na genialny pomysł likwidacji cierpienia przez likwidację chorych. I przestaje być ta przestrzeń, przez którą Bóg może do nas przemówić. Znaczy mówię oczywiście o kulturze zachodniej, bo jest wiele miejsc, gdzie jest inaczej. Więc można powiedzieć, z tej perspektywy jesteśmy głusi. Poza tym właśnie ten fałszywy racjonalizm oduczył nas szukania słów Pana Boga do nas. Mówimy to przypadek, stało się, los.
Bóg tak chciał czasami. Że...
Nawet. Natomiast nie szukamy odpowiedzi. Wstydzimy się grzechów, a nie uczymy się od świętego Franciszka Salezego korzystać z naszych grzechów. Ja wiem, że to brzmi jak absurd, ale święty Franciszek Salezy mówi: opłakuj swoje grzechy, ale nie ubolewaj nad tym, że jesteś grzesznikiem, no bo po prostu taki jesteś. Skorzystaj z tego. Jak już poprosiłeś Pana Boga o przebaczenie, On ci wybaczył, to odrób lekcję wynikającą z twojego grzechu, czyli uświadom sobie własną grzeszność i naucz się, jak unikać tego grzechu. I to są wszystkie te rzeczy, dla których jesteśmy głusi. Tak, coraz bardziej głusi. Ja sam sobie zadaję pytanie, jak często zadaję Panu Bogu pytanie, co powinienem dzisiaj zrobić? Nie, co chcę zrobić, nawet nie, co powinienem z perspektywy moich obowiązków zrobić, tylko co Ty chcesz, żebym dzisiaj zrobił. Od razu trzeba uczciwie powiedzieć, ogromna większość rzeczy, które dzisiaj powinienem z perspektywy Pana Boga zrobić, to są rzeczy, które wynikają z mojego powołania, tak? To znaczy, jeśli jestem ojcem, no to na pewno powinienem dzisiaj zawieźć dzieci do szkoły i je odebrać, tak? Znaczy, to nie ulega wątpliwości. Znaczy, Pan Bóg nie wymaga ode mnie, żebym nie był wierny swoim powołaniu. Jeśli jestem zakonnikiem, to na pewno Pan Bóg wymaga ode mnie, żebym dzisiaj odmówił brewiarz, tak? Bo to należy do moich obowiązków jako zakonnika. Więc nie mówię o rzeczach, które są jakby wpisane w nasze powołanie, ale jest ileś rzeczy, które mogę zrobić, ale mogę zrobić co innego. I jak często zadaję pytanie, co powinienem zrobić? No jeśli nie zadaję tego pytania, to ja nie mogę usłyszeć odpowiedzi. Myślałem kiedyś o Józefie, świętym Józefie oczywiście. I tak sobie myślę, Ksiądz Rafał kiedyś powiedział, Rafał Jarosiewicz, taki mój dobry znajomy, taki wariat Boży. No, często się z nim nie zgadzam, ale doceniam jego taką pasję ewangelizacji, naprawdę szczerą pasję ewangelizacji. I on kiedyś do mnie mówi tak, mówi: pomyśl. No, przychodzi do faceta, kobieta i mówi, że jest w ciąży. I że no, z Duchem Świętym. Mówi, no, no. I tak zachował się bardzo porządnie, bo po prostu ją oddalił, biorąc winę na siebie. Ale potem objawia mu się we śnie anioł i on natychmiast przyjmuje wszystko naprawdę. Mówi, to znaczy, że musiał być nauczony szukać głosu Pana Boga, czyli musiał zdzierać zasłonę ze swoich uszu. No i teraz pytanie, czy my zdzieramy tą zasłonę, czy szukamy woli Pana Boga. Możemy się pomylić, to też trzeba jasno powiedzieć. Ale albo się uczymy, albo nie. Jeśli się nie uczymy, no to będziemy głusi. A można powiedzieć, że i świat współczesny, i niestety coraz częściej Kościół, czy ludzie Kościoła, nie szukają, nie słuchają. A im mniej ćwiczymy narząd duchowego słuchu, tym gorzej będziemy słyszeć.
No właśnie, bo siostra Agnieszka została uzdrowiona podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. I pytanie jest takie, jak my współcześnie możemy tę bliskość i obecność Boga odnajdywać. Już troszkę pan redaktor powiedział o tych 5 punktach, które nas w duchowości prowadzą jako katolików.
Ja bym powiedział, no to nie jest przypadek, że to jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Ja bym powiedział, to jest bardzo trudna modlitwa. Ale jeśli naprawdę chcemy być blisko Boga, to musimy zacząć adorować Najświętszy Sakrament. I oczywiście mamy tendencję, szczególnie mężczyźni, do myślenia, teraz będziemy hardkorowo adorować. Jak już zaczynamy, to godzinę codziennie. I jak tak podejdziemy do tego, to prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. To trzeba sobie zupełnie jasno powiedzieć, bo po tygodniu, w najlepszym wypadku po tygodniu, a nie po jednym dniu, powiemy nie, nie, znaczy to jest jednak nie dla mnie. Zacznijmy od małej rzeczy. 5 minut. Piotr Gursa, założyciel wspólnoty Emanuel, mówi, nie wytrzymujesz 5 minut, to idź na 3 minuty. Ale codziennie. Zachowaj tą codzienną adorację. Nie możesz 3, to idź na 2. Z czasem będziesz mógł więcej i będziesz dawał więcej, ale systematycznie. I nie zniechęcaj się tym, że nic nie słyszysz. No pewnie, że nic nie słyszysz, bo nie umiesz słuchać. Są ludzie, którzy dostali szczególny dar od razu, ale ogromna większość takiego szczególnego daru nie dostaje. Nie wszyscy jesteśmy świętymi Faustynami, o tak powiedzmy. Więc większość z nas nie jest. Także dlatego, że nie jesteśmy tak czyści, tak obdarowani, nie jesteśmy tak pełni zaufania. Ale jak będziemy codziennie, tydzień, 2 tygodnie, 5, 6, 10 tygodni, mimo tego, że nic nie słyszymy, te 3 minuty klęczeć przed Najświętszym Sakramentem, to po 3 miesiącach albo po 4, a czasem po tygodniu coś usłyszymy. Niekoniecznie w czasie adoracji. Być może jak z niej wyjdziemy, być może coś przeczytamy, być może ktoś coś do nas powie, ale zaczniemy słyszeć, jak Bóg do nas mówi. Czasem bardzo cicho, a czasami bardzo głośno. Tylko musimy zachować systematyczność. Druga rzecz, o której też już mówiłem, no nie ma lepszego źródła tego, co do nas Bóg mówi, niż Pismo Święte. Po prostu nie ma. Bierzmy je i czytajmy. I oczywiście metody są różne, taka najczęstsza, modlimy się do Ducha Świętego, otwieramy, ale to też nie wystarczy. Czytajmy też Pismo Święte w całości. Całą Ewangelię, cały list świętego Pawła, cały list świętego Piotra i szukajmy tego miejsca, które nas zatrzymuje. Bardzo często jest tak, że czytamy, 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 nic nas nie zatrzymuje, ale przychodzi takie zdanie i sobie uświadamiamy, że ono jest do mnie. Zatrzymajmy się nad nim. Siedźmy nad nim. Najpierw go nawet czysto intelektualnie rozważmy. Potem zadajmy sobie pytanie, w którym miejscu jestem. Potem spróbujmy uczynić z tego fragmentu przedmiot naszej modlitwy. Zadać sobie pytanie, no, czy jestem Piotrem, czy jestem Judaszem, czy jestem jeszcze kimś, czy jestem Piłatem. Ale też, co zrobić, Panie, pomóż mi wyjść z tej sytuacji. Więc jakby i chociaż 10 minut, chociaż 5 minut. Dajmy sobie czas, żeby słuchać. I znowuż My nawet nie wiemy, jak Pan Bóg zmienia przez to. Znaczy, my czasem się wysilamy, zaciskamy zęby, pośladki, żeby się zmienić, żeby być lepszym człowiekiem. A Pan Bóg często wykonuje tą pracę za nas, jeśli tylko oddamy Mu swój czas, jeśli tylko będziemy Go słuchać. Moje doświadczenie jest takie, wielu moich przyjaciół, że samo czytanie Pisma Świętego, modlitewne czytanie, zmienia człowieka, on się staje inny. Naprawdę inny. I inny to nie znaczy, że przestaje grzeszyć. To w ogóle nie, niestety nie, tak dobrze nie ma. Ale inny to znaczy, że mu jest łatwiej wstać, że nie ocenia innych, że widzi ten swój grzech coraz bardziej, coraz mocniej. I że Pan Bóg daje mu łaskę takiego wewnętrznego pokoju. I mówię, nie z siebie ją otrzymuje, tylko z lektury Pisma Świętego. No to są najprostsze. I różaniec. No różaniec jest cudowną modlitwą, bo można ją odmawiać wszędzie. Znaczy, to jest absolutnie niesamowite. Stoję w korku i zamiast się zżymać, że stoję w korku i używać słów, no to nie, tutaj nie ściemniajmy, katolicy nie wszyscy są tacy świętobliwi, żeby nie używali brzydkich słów, więc zamiast kląć na tych, co są przede mną i na przykład nie ruszyli tak szybko, jak powinni, tylko przetrzymali, w związku z tym przejechały 2 samochody, a nie 10, to spokojnie odmawiam sobie, nawet jak nie bardzo spokojnie i przerwane jakimiś okrzykami, to odmawiam różaniec. Nie tracę czasu bez sensu, tylko oddaję ten czas Matce Bożej. Dokładnie tak samo jest z koronką do Miłosierdzia Bożego. Nawet powiedziałbym jeszcze prostsza modlitwa, a jak się w nią wmyśleć, no i nie tylko jak się wmyśleć, jak się przeczyta dzienniczek, to wiadomo, co święta Faustyna nam obiecuje w związku z tą modlitwą. Nie ma mocniejszego szturmu niż właśnie koronka.
Na koniec chciałbym spytać o perspektywę przyszłości dla Kościoła Powszechnego, bo Kościół japoński jednak odrzucił to, co, o czym Pan Zakrót pisze, objawienia w Akicie, one jakby są troszkę na marginesie, znaczy troszkę to jest łagodne słowo.
Kościół japoński jest
po prostu nie ma tak w Akicie.
Nie ma, tak.
Nie ma. I Józef Ratzinger w 1969 roku na konferencji dla Radia Hesja powiedział takie słowa, że Kościół przejdzie taki czas próby, straci wszystkie dobra materialne, straci to, co posiada w znaczeniu również ilości wiernych, wróci do tej małej owczarni, będzie musiał zacząć od początku. Czy to odrzucenie przez Kościół japoński objawień w Akicie nie jest taką perspektywą jednak klęski Pana Boga w naszym życiu, który człowiek odrzuci Boga i będzie musiał jakby od początku zacząć budować w sobie.
Ja powiem tak, znaczy ja nie jestem pesymistą. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg wygrał. Pan Bóg już wygrał, trzeba o tym pamiętać. Znaczy jakby ta walka jest wygrana. Niestety ileś ludzi może tą walkę przegrać, ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast ja mam wrażenie, że my po prostu żyjemy, ja wiem, że żyjemy od 2000 lat w czasach ostatecznych i co do tego nie ma sporu, ale że jednak wiele jest znaków tego, że wchodzimy w taki czas ostatecznej rozgrywki. O tym mówi i Matka Boża w Fatimie, i Matka Boża w Akicie o tym mówi. O tym do pewnego stopnia mówią nieuznane jeszcze przez Kościół, ale jednak chyba coraz bliższe uznania, o tak bym powiedział, objawienia, przynajmniej w tej pierwszej części 7-10-dniowej objawienia w Medjugorje. O tym mówi także Pan Jezus do świętej Faustyny. No, jeśli mówi, że ta modlitwa jest dana, żeby przygotować świat na moje powtórne przyjście, czyli na ten krótki czas, no to znaczy, że się zbliżamy. I powiem, wygląda na to, że wchodzimy dokładnie w ten okres. Stajemy przed wielkimi wyzwaniami, przed wyzwaniem odrzucenia fałszywej wiary. I dotyczy to zarówno tych wiar fałszywych, które się pojawiają w Kościele, na przykład fałszywego miłosierdzia. Jako takiego przekonania, Pan Bóg nam wszystko wybaczy, nie musimy żałować, nie musimy się nawracać. Tak bardzo nas kocha, że to wszystko jedno, co robimy. No, to nie jest objawienie świętej Faustyny. Tam jest jednak zupełnie inaczej. Jest mowa, że Chrystus nam wszystko wybaczy. Ale musimy go chociaż o to poprosić. Musimy
tania
chociaż
łaska.
Tak, tania łaska, bonheferowska. Przepiękne zresztą to myślenie o taniej łasce. No bardzo mocno to pokazuje luteranin, ale akurat w tej kwestii do bólu katolicki, ja bym też powiedział do bólu luterski, chociaż niekoniecznie luterański. Jest ta świadomość darmowości łaski, ale równocześnie tego, jak bardzo dużo łaska od nas wymaga. To znaczy, nawet jak sobie nie radzimy, to ona nadal od nas wymaga i my musimy wstawać, żeby do tej łaski dorównać. Więc, ale to jest również odrzucenie fałszywych wiar w postęp, w medycynę. Nie ma nic złego w tym, że ufamy lekarzom, ale nie medycyna nas zbawi, nie długie życie nas zbawi, nie ekologia nas zbawi. To są wszystko rzeczy ważne, trzeba się o nie troszczyć, ale nie one są kluczowe, więc trzeba odrzucić, nie Matka Ziemia, tak? Trzeba odrzucić te fałszywe wiary, fałszywe ideologie, które nas wyciągają z tej przestrzeni i opowiedzieć się po stronie Jezusa Chrystusa. To jest taki przepiękny, przepiękny tekst, krótka opowieść o Antychryście Włodzimierza Sołowiowa. To jest rosyjski myśliciel, konwertyta na katolicyzm, ponieważ on, ta jego konwersja była taka, powiedzmy, no na dwoje babka wróżyła, on raczej chciał w sobie pojednać kościół prawosławny i kościół katolicki, ale no, przeszedł tryb konwersyjny, wyznał wiarę, przyjął katolicką komunię świętą i on mówi, w ostatnim czasie przyjdzie Antychryst i każdy będzie się musiał opowiedzieć za lub przeciwko niemu. Antychryst będzie cudowny, będzie wielkim filantropem, wielkim działaczem charytatywnym, będzie wielkim dialogistą międzyreligijnym, wszystkich ze wszystkimi pogodzi, no tylko będzie przeciwko Chrystusowi. I myślę, że coraz bliżej jesteśmy takiego wyboru, tej konieczności opowiedzenia się za lub przeciw. Człowiek zawsze miał ten wybór, zawsze się musiał wypowiedzieć, ale teraz ta walka nabiera coraz silniejszego, coraz większej siły, coraz większej mocy, coraz więcej dzieci ginie w wyniku aborcji, coraz więcej ludzi ginie w wyniku eutanazji. Coraz straszniejsze rzeczy dzieją się także wewnątrz Kościoła. Skandale seksualne nie są wymyślone i one ranią Kościół tak, jak ranią tych ludzi, którzy są jego ofiarami. To wszystko się dzieje na naszych oczach i trzeba się opowiedzieć po jednej lub po drugiej stronie, ale też jest bardzo ważne, żebyśmy opowiadając się, opowiadali się zawsze z ogromną miłością. Dlaczego? Dlatego, że naszym celem jako chrześcijan jest zbawienie nie tylko siebie. Wbrew temu, co kiedyś napisał w przepięknym zresztą wierszu Zbigniew Herbert, nie będziemy zbawieni pojedynczo. To znaczy naszym celem jest umożliwienie przez nasze działanie, przez nasze słowa, przez naszą modlitwę, zbawienie także innych. To, że my wybieramy dobrze, to bardzo dobrze, ale musimy zrobić wszystko, żeby inni wybrali dobrze. I musimy mieć świadomość, że nawet jeśli w tej chwili wybraliśmy dobrze, to kto stoi, niech baczy, by nie upadł. I to jest moim zdaniem perspektywa Kościoła. Bardzo silne starcie. Także wewnątrz Kościoła, między zwolennikami Kościoła, który się upodabnia do świata, między tymi, którzy mówią, Kościół ma być inny niż świat. Tylko wtedy, nawet czysto po ludzku, tylko wtedy ma sens, jeśli jest inny. Jeśli jest taki sam, to jest jak sól, która straciła smak. I czymże ją posolić? Więc to jest ten spór. Czy Pan Jezus przyjdzie za chwilę, 10, 20, 30, 50 czy 100 lat, to oczywiście zobaczymy. Tutaj nie zamierzam wyznaczyć żadnych dat, bo nawet Syn nie wie, tylko Ojciec w tym wymiarze ziemskim, tak? Natomiast chcę powiedzieć, musimy być na to przygotowani. Nasze biodra muszą być przepasane w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa, bo nawet jeśli On teraz nie przyjdzie, to wchodzimy w bardzo trudny czas dla Kościoła i dla świata. Będzie bardzo wiele sporu, a w sporze trzeba pamiętać, najprościej jest odrzucić. Ale to nie zawsze jest najlepsza droga. Czasem trzeba ocenić, rozważyć to, co fałszywe odrzucić, ale to, co prawdziwe przyjąć. Prosty przykład to jest rozpoczynający się za chwilę droga synodalna w kościele niemieckim. Tam jest wiele rzeczy niedobrych, widać już wiele niedobrych odpowiedzi, wiele niedobrych pomysłów, ale ileś pytań jest dobrych. Pytanie o władzę w kościele to jest dobre pytanie. Nie chodzi o to, żeby komukolwiek władzę odbierać, ale niemieccy biskupi zadają pytanie, co zrobić, żeby biskup nie był nieodwołalny, nawet jak popełnia bardzo złe rzeczy. No w gruncie rzeczy w tej chwili może zrobić tylko Watykan. W starożytności tak nie było. Na dobre i na złe biskupów wypędzano i przestawali być biskupami. Czasami robiono to, bo byli zbyt pobożni. To wtedy niedobrze, ale czasami robiono to dlatego, że byli zbyt mało pobożni. W tej chwili takie struktury przestały działać, więc jest pytanie o to, jak sensownie zachować władzę, a równocześnie sprawić tak, żeby ta władza nie była władzą bezduszną. My wiemy już, że władza deprawuje, każda władza deprawuje. Trzeba być bardzo świętym człowiekiem, żeby nas nie zdeprawowała. W związku z tym, co zrobić, żeby deprawowała mniej, jeśli wiemy, także święta władza deprawuje niestety, bo Kościół jest rzeczywistością ludzką. Drugie pytanie to jest pytanie, które zadają Niemcy o nowe modele życia kapłańskiego. To jest w dużej mierze pytanie o celibat. I moim zdaniem odpowiedź znieśmy celibat jest odpowiedzią złą. Ale pytanie, co zrobić, żeby kapłaństwo nadal było znakiem sprzeciwu? Co zrobić, żeby z jednej strony kapłani byli w pełni we wspólnocie? Bo bez wspólnoty w tej chwili nie da się funkcjonować. A z drugiej, żeby zachować pełną strukturę kapłaństwa hierarchicznego, to są pytania, które przed nami stoją. I nawet jeśli Niemcy źle na nie chcą odpowiedzieć, no to my musimy na te pytania odpowiedzieć dobrze. Rozeznając także to, co z ich odpowiedzi jest być może prawdziwe. Więc to jest ta droga, która przed nami stoi, bo oczywiście będąc przygotowanym na powtórne przyjście Pana Jezusa, no musimy żyć i będąc gotowym na to, że to się może stać dzisiaj, jutro albo pojutrze, równocześnie musimy być gotowi na to, że to się stanie za 100, za 200 czy za 300 lat, czyli że musimy funkcjonować, reformować, naprawiać, uświęcać Kościół, a przede wszystkim nas uświęcać w tej rzeczywistości.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za poświęcony czas, za spotkanie, przede wszystkim za tę książkę, która jest mini rekolekcjami, nie ośmielam się tak ją nazwać, bo tak ją osobiście duchowo przeżyłem. Wszystkim Państwu ją serdecznie polecamy. Wszystkiego błogosławionego, panie redaktorze, i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Inspe. Mam nadzieję, że
dziękuję, rzeczywiście tak się wydarzy. Taką mam nadzieję. Módlmy się za siebie wzajemnie, żeby w niebie być.
Szczęść Boże.
Amen.